Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz podłożył mi się Der Onet i Süddeutsche Zeitung. Tak, no więc w tej niemieckiej gadzinówce Onet pojawił się artykuł Süddeutsche Zeitung zamiast nadziei, strach i zwątpienie. Wiecie Państwo, ja zawsze sądziłem, że Germanie, że Niemcy, no oprócz niskich lotów, jakie z reguły zawsze prezentowali, potrafią myśleć. No i bez wątpienia potrafią myśleć. No rany boskie, tego nikt im nie odbierze. Inżynierom hitlerowskim nikt nie odbierze genialnych wręcz pomysłów. Naprawdę, to nie jest żadna ironia. Genialnych pomysłów. Proszę nie zapomnieć o tym, że von Braun, twórca V1 i V2, był równocześnie ojcem amerykańskiej kosmonautyki. Więc potrafią myśleć, a równocześnie takie beznadzieje tworzą, że przechodzi ludzkie pojęcie. Otóż ten Süddeutsche Zeitung, nie wiem, który to, zresztą obojętne, jak się nazywa ten człowiek, kto to napisał, pisze o Hongkongu i dlatego mi się on naraził. Ale tu ten artykuł, ja sądzę, że ludzie, znaczy, że część z Państwa, która jakby czuje się na siłach podjąć próbę przeczytania tego, ale właśnie widząc te wszystkie kłamstwa, zakłamania, tą bezczelność niemiecką, tą butę niemiecką, jeśli tych Państwa zachęcam do studiowania, do przeczytania tego artykułu, nie studiowania, to jest zbyt śmieszne, żeby go studiować. Zachęcam, natomiast resztę nie, zdecydowanie nie. Proszę Państwa, przeczytam kilka zdań. Początek. Mniej niż dwa lata temu, mniej niż dwa lata po tamtych wydarzeniach. Wejście do parlamentu, dwie parasolki oparte o ogrodzenie, jedna zielona, druga czerwona. W miejscu, gdzie latem 2014 przeciw władzom stanęły ich tysiące. Tysiące, by chronić młodzież przed gazem łzawiącym, policyjnymi pałkami, by pokazać, jest nas wielu, setki tysięcy. Rozumiecie Państwo? Setki tysięcy. Notabene, to tak, żeby że te setki tysiące i te tysiące, jest fotografia. Tuż nad tymi zdaniami. Fotografia, na której pokazana jest grupka ludzi. 20 parasolek, przepraszam, 19 parasolek, policzyłem je. 19 parasolek, to tak a propos tych tysięcy i tych setek tysięcy. Rewolucja parasolek to się nazywało. Rewolucja. Jak Państwo, znaczy dla niezorientowanych przypominam, że w ten sposób tą niby rewolucją parasolek, ta niby rewolucja parasolek to było nic innego jak działanie amerykańskiej agencji. Już niestety nie przypominam sobie jej nazwy, a pozarządowej oczywiście, zdecydowanie pozarządowej, aczkolwiek wspomaganej kwotami rzędu około 17 miliardów rocznie. Oczywiście non-profit agencji zajmującej się szerzeniem demokracji na świecie. To właśnie ta agencja zajęła się szerzeniem demokracji w Hongkongu. Ta sama agencja zajmowała się szerzeniem demokracji na Majdanie. Tak, no więc to gwoli wyjaśnienia. I teraz kolejne, jak to wygląda teraz. Hongkong stał się innym miastem po tych wydarzeniach, pełnym zwątpienia i lęku. Polecie euforii, niemal w przeciągu jednej nocy parasolki z powrotem złożona, a nadzieję zarzucono. Bzdura, w przeciągu jednej nocy. Problemy z tymi żołdakami amerykańskimi, chińskimi, znaczy żołdakami amerykańskimi i żołdakami chińskiego pochodzenia, o tak bym to nazwał, czyli tymi, którzy zostali kupieni przez tą agencję amerykańską, ciągnęły się tygodniami, kilka miesięcy. Ja to relacjonowałem, więc to warto, mówiąc, to można sprawdzić. Kolejne kłamstwo. Proszę Państwa, wielu mieszkańców, kolejny cytat, kolejne zdanie. Wielu mieszkańców, którzy wcześniej walczyli o przyszłość, o bezpośrednie wolne wybory szefa, obiecywane im dawniej przez Chiny, ogarnęła rezygnacja i frustracja. No więc kłamstwo piętrowe. Piętrowe albo jeszcze wyższe. Tak wielkie, jak wielkie są wieżowce Hongkongu. Mili Państwo, niestety to wielu mieszkańców, przede wszystkim nie mieszkańców, to byli studenci. To raz. Podobnie jak w Tajpej na przykład. Podobny mechanizm, tam też miała miejsce rewolucja, która w przypadku Tajpej się powiodła. Rewolucja przeciwko Chinom kontynentalnym. Wreszcie przeciwko własnemu rządowi. Więc poza tym bezpośrednie i wolne wybory szefa rządu obiecywane przez Chiny, nie było żadnych obiecanych żadnych bezpośrednich wyborów, wolnych wyborów szefa rządu. Nie było, bo być nie mogło. A pod tytuł, taki podtytuł, No Future. Jak dziś wygląda sytuacja? Beznadziejnie, odpowiada wielu. Nastroje No Future. I teraz posłuchajcie Państwo. Hongkongiem rządzi, jak na stosunki miasta, groteskowo niekompetentny rząd, odpowiadający nie przed własnymi obywatelami, lecz przed Pekinem. Mili Państwo, a ja abstrahuję od tego, co się dzieje z Hongkongiem w ciągu, właśnie co się zaczęło dziać z Hongkongiem od czasu tej kolorowej rewolucji, w cudzysłowie oczywiście, bo jak już powiedziałem, jak już wielokrotnie mówiłem, moja opinia oczywiście, jest taka, iż rząd w Pekinie zamierza i chyba realizuje to powoli, zamierza sprowadzić Hongkong do roli zwykłego miasta. Nie takiej bramy Chin, jak to było wcześniej, do roli zwykłego chińskiego miasta. Natomiast przez ostatnich 30 lat Hongkong kwitł, ale kwitł w sposób nieprawdopodobny. Rządzony przez ten groteskowo niekompetentny rząd, odpowiadający nie przed własnymi obywatelami, lecz przez Pekinę. Rozumiecie Państwo? Kwitł. Kwitł również po odejściu Brytoli. Ja pamiętam, co się działo wtedy, kiedy Brytole mieli odejść. Pamiętam tę histerię, pamiętam wyjazdy kilkuset osób, które urastały prawie do emigracji, połowy miasta, ludzi, którzy się bali, że wejdą Chińczycy i będzie strasznie. No więc, jak Państwo widzicie, od momentu, kiedy Hongkong jest w obrębie, nie do końca, ale mimo wszystko, w obrębie politycznym Chin kontynentalnych, kwitł, po prostu kwitł. No więc ten groteskowo niekompetentny rząd, z jednej strony barbarzyńca niemiecki pisze o groteskowo niekompetentnym rządzie, a z drugiej strony kwitnące miasto. Rozumiecie Państwo coś z tego? No. A kolejne zdanie. W Pekinie zaś partia komunistyczna reaguje twardo i coraz ciaśniej oplata swoimi mackami miasto, które przecież obiecano 50 lat autonomii. Proszę Państwa, a po pierwsze, ja pamiętam, jak szef rządu hongkongskiego jeździł do Pekinu w czasie tej pseudorewolucji parasolkowej. Myślę, że składał sprawozdania z tego, co się dzieje. Cały czas w czasie tej pseudorewolucji policja zachowywała się tak jak na najwyższe standardy sobie można wyobrazić. Na standardy najlepiej demokratycznie rozwiniętego państwa. Tak w Polski, na przykład Polski, obecnej oczywiście Polski. Więc w rękawiczkach się z tymi całymi bandytami, moim zdaniem, ale demonstrantami obchodzono. Ten człowiek, ten szef Hongkongu jeździł do Pekinu, składał sprawozdanie, a pan Pyfel wieścił, czyli szef CSPA, wieścił, iż niedługo będzie wprowadzony być może stan wojenny w Hongkongu wzorem Jaruzelskiego. Tak, to przypominam, tak na wszelki wypadek. Więc Partia Komunistyczna istotnie reaguje strasznie twardo, no nieprawdopodobnie twardo, no przecież czołgami rozjechali tych, prawda? Czołgami, no te, tylko że to czołg było takie niewidzialne bardziej. Powiedziałbym, nie tylko bardziej niewidzialne, w ogóle niewidzialne, ale to nic. Rozjechali, zmiażdżyli i opletli mackami. Przypominam Państwu, że nic się nie zmieniło od tego czasu. Od czasu tej quasi-rewolucji nic się nie zmieniło. To znaczy Hongkong, jak był samodzielny ekonomicznie, tak jest. A Chiny Ludowe sprawują nad nim władzę jedynie polityczną, to znaczy reprezentują Hongkong na zewnątrz, w sprawach zagranicznych i w sprawach militarnych. Ale jako żywo, mimo tego, że stacjonuje garnizon wojskowy w Hongkongu, chiński, znaczy chińskiej armii ludowej, nic się z tego powodu nie działo. A, mili Państwo, Hongkong nie odprowadza żadnych podatków do budżetu centralnego. Pekin nie ma nic do gadania w sprawach ekonomicznych. Nic albo jeszcze mniej. Słowem, wiecie Państwo, mnie krew się burzy, kiedy ci bandyci niemieccy, bo ja, przepraszam, ja... mój ojciec opowiadał mi, był młodym, bardzo młodym partyzantem, chłopakiem z NSZ-u, opowiadał mi, miał 16 lat, kiedy już poszedł do partyzantów, ze zgodą swojego ojca, czyli mojego dziadka. Opowiadał mi różne rzeczy, różne straszne rzeczy. Ja niestety nie potrafię myśleć o Niemcach inaczej. Przykro mi. Natomiast ten człowiek, ten, który napisał ten artykuł i ta niemiecka gazeta, która go wydrukowała, są jakby... I ten Der Onet niemiecki, to jest dla mnie konsekwencja tego samego. Niemieckości. Niemieckość w polskiej historii jest dla mnie równie tragiczna, straszliwa jak rosyjskość. I nic na to nie poradzę. Ja nie jestem wyalienowany. Ja mam korzenie. Głębokie, głęboko sięgające korzenie. Ja wiem, gdzie one są. Ja wiem, skąd wyrastam. Wobec tego, jak ja czytam Niemca, który kłamie jak znud w przypadku Chin, to ja doskonale wiem, że to jest ten sam Niemiec, który będzie kłamał jak znud w przypadku Polski. To wszystko. Dziękuję, kłaniam się.